Dostudio. dzięki. Mam na imię Magdalena, jestem alkoholiczką. Sprawdzę, tylko słychać mnie dobrze.
Dobrze, Magieńko, słychać dobrze.
No i dobrze. Wiecie, czas leci. Dalej jestem w pozycji ucznia. Jedyne, co się zmienia, to mój wiek i doświadczenia oraz sytuacje życiowe, tak? Rodzina się w moim przypadku rozrasta, dzieci te, co mam, dorastają, zmieniają się sytuacje. Pytanie jest tylko, czy ja dalej stosuję to, co około 9 lat temu wzięłam, a przyjęłam. Mimo, że jestem ponad 20 lat we wspólnocie, około 9 lat temu dopiero albo nareszcie, chwała Panu, przyjęłam rozwiązanie wspólnoty A, czyli 12 kroków. Oczywiście to opiewało tym, co często ja doświadczam przez właśnie piąty rozdział, to co dzisiaj było czytane. Nie mogłam lub nie chciałam wziąć tego prostego rozwiązania, bo wiecie, te zasady, które wypracowałam przez 20 lat mojego chlania, przez ulice, przez sytuacje życiowe, przez kreowanie swoich jakichś chorych wizji, albo nawet nie chorych, ale jakichś takich bardzo takich zaporowych, uformowało mnie, że cały czas odnosiłam porażkę, tym bardziej kiedy rozwijałam skrupulatnie, świadomie, a później nieświadomie nawet swój alkoholizm. Zacznę tak krótko na wstępie, że wywodzę się z rodziny, powiedzmy, alkoholowej. Tata był alkoholikiem, mama współuzależniona. Ja jako jedyneczka, adoptowana około, kiedy miałam 2 lata, dołączam do grona ludzi, którzy już od samego początku są uwikłani w różne aspekty nieumiejętności radzenia sobie w relacji, odczuwania pewnych prostych emocji, odczuć i w ogóle relacji między sobą, czyli rodzice kontra dorastająca młoda dziewczynka. Ja nie byłam tą dziewczynką, która była zamknięta w sobie, jakaś od maleńkości, jakaś wycofana. Byłam właśnie, do tej pory mnie to zastanawia, z czego to wynikało. Ja byłam bardzo otwarta na kontakt z ludźmi, bardzo komunikatywna. To mi też do tej pory zostało. Tylko, że wtedy to mnie formowało, że się pchałam po jakimś czasie w różne kłopoty. Byłam ciekawa świata, bardzo aktywna w różnych kwestiach sportowych, kreatywnych. Oczywiście no, na swoim czasie i poziomie miało swoje plusy i minusy. Jednakże no, przyszedł ten czas, gdzie nieodpowiednie miejsce, nieodpowiedni ludzie i ta ciekawość spotykania oraz próbowania różnych rzeczy doprowadziła mnie do tego, że chciałam spróbować alkoholu. No ja go spróbowałam. Oczywiście to uczucie nieziemskie, zawirowania w głowy. Na mnie od razu alkohol podziałał tak euforycznie, co nie? Zero jakichś takich konsekwencji, co niektórzy czasami opowiadali, nawet na spikerkach, że nie lubieli alkoholu, mieli jakieś tam bardzo konsekwencje fizyczne i w ogóle. Ja wręcz przeciwnie, od razu w mózgu zaświtało, że te trunki, nawet które w latach 90. ja już spożywałam, próbowałam, były wręcz stworzone dla mnie, do mojej osobowości, kreatywności, pomysłowości w życiu, komunikatywności i w ogóle. I to się wszystko rozeszło. 20 lat wypracowałam w moim alkoholizmie. Tak naprawdę, oczywiście to był proces, tak jak proces był w zdrowieniu. Powoli różnych uchyleń, jak to się mówi, psychicznych. Oczywiście dorobiłam się fizycznych anomalii, tak jak padaczka, derylka. Różne omamy słuchowe i wzrokowe. Oczywiście aspekty psychiczne, czyli paranoje, lęki, deprechy jakieś, cudawianki, jakie też w pewnym momencie mi towarzyszyły. Ostatni destrukcyjny oczywiście aspekt, brak siły ducha do życia, czyli nawet później już te myśli samobójcze na ostatnim destrukcyjnym zakręcie, ale do tego mnie doprowadziły moje zachowania nawet po alkoholu. Byłam bardzo osobą agresywną. Ale też doprowadziły mnie stany psychiczne, nawet kiedy byłam na kacu, albo nawet kiedy, jak ja to mówię, miałam kiedyś chęć napicia się i przez chwilę, powiedzmy, no około 10 minut, walczyłam z tym, żeby się nie napić. Takie były limity moje. Bo ja po 10 minutach w ogóle szybko wchodziła analiza, dlaczego miałabym się nie napić. Tylko muszę, jak były jakieś konsekwencje, inaczej ubrać to tak, żeby się rodzina nie dowiedziała albo nie mieć innych konsekwencji, co oczywiście na chwilę się udawało, a później nie. I wiecie, te wszystkie sytuacje do 20 lat mojego szczytnego alkoholizmu doprowadziły mnie do takich konsekwencji, co zresztą jest też mówione przez wielu alkoholików u nas przecież we wspólnocie, że tylko przez konsekwencje, jeżeli przyjdzie taka prosta łaska siły wyższej, jakkolwiek każdy ją pojmuje, dopiero jest pragnienie zmiany swojego życia. I tak u mnie też to się stało, tak? Ja nie byłam z tych osób, że nagle wstała jako fajna laska i stwierdziłam, a idę na meeting, znudziło mi się picie, będę trzeźwieć i w ogóle, co nie? No nie, tak? Ja poznałam wspólnotę w wieku 21 lat. Byłam bardzo, już na tamten czas, bardzo taka zdegustowana psychicznie, bardzo taka wycofana życia w ogóle publicznego i w ogóle życia, co nie? Takiego, jak ludzie funkcjonują na co dzień, jakiejś stabilności, a tym bardziej stabilności emocjonalnej, bo już miałam niezłą rysę na twarzy, rysę na szkle i rysę w mózgu. Ale jak poznałam wspólnotę, to jednak ta siła wspólnoty, wiecie, na tamten czas się na tyle przebiła, że zasiała ziarno. Z racji tego, co mówiłam, ja byłam bardzo osobą ciekawską i ta ciekawość wtedy była takim pierwszym pozytywnym pulsem, że mnie zaintrygowali duchowo dani obcy, których spotkałam w Lublinie. Dzisiaj chyba Agnieszka tu czytała z Lublina około 3 tygodni temu. Byłam w moim Lublinie, bo też jestem lublinianką, 22 lata mieszkam w Radomiu i pamiętam, zresztą jak byłam na meetingu w Lublinie, pojechałam do Abramowic, bo tutaj są w Radomiu Krychnowice, tam są Abramowice. I ja pamiętam, pojechałam tam na meeting i tam jest taki oddział terapeutyczny zamknięty Laza, czy Olaza, już nie pamiętam dokładnie nazwy. Ale wiecie, jak wyszłam na teren szpitala, to mi się zaczęło wszystko przypominać, bo tam był taki właśnie scenariusz, że jak ktoś kończył terapię zamkniętą, to na końcu był meeting. To był mój pierwszy meeting, jak ja to mówię, meeting przyszedł do mnie, nie ja na meeting. I tam poznałam pierwszych chaowców, co nie? I oni mnie zaintrygowali, bo czyli goście, niczym się nie wyróżniający, ale to, co jest u nas napisane w Wielkiej Księdze, mieli to coś w oczach. Ja nie wiem, co oni wtedy mieli, ale mieli coś, co ta ciekawość moja, jako młodej, już zdegustowanej dziewczyny, na tyle mnie pochłonęła, że w środku zostały zadawane we mnie nieświadome, same narzucające się pytania. Co to kurde za goście? Alkoholicy, no bo mówią, że są alkoholikami, jakiś spokój mają, jakiś ten naturalny uśmiech, a nie mój taki, który zawsze nawet w towarzystwie się uśmiechałam, bo chciałam być dużo towarzystwa, że wszystko jest okej, okay. A kiedy zostawałam sama, często byłam stłamszona, często taka skulona i często po cichu płakałam, bo cierpiałam już wtedy psychicznie i duchowo. I przychodzą goście, nagle są tacy dość otwarci, mówią o jakichś prostych rzeczach. Ja na ten czas, po takim czasie nie pamiętam, ale pamiętam, kiedy spędziłam z nimi 2 godziny, na tamte czasy to były dwugodzinne meetingi. Pamiętam gościa, bo nawet wiecie, czasami mam takie odczucie, co by było, gdybym ja mogła go spotkać po tylu latach. Kiedy pamiętam, on do mnie podszedł na tamten czas, dał mi taką przypinkę małego wielbłąda. I powiedział do mnie, że wiesz, wielbłąd może wytrzymać bez wody 24 godziny. I tam zaczął ze mną rozmawiać. A ja pamiętam z tym orderem. Ja sobie od razu przyczepiłam, pamiętam, na bluzkę. Poczułam się na tamten czas pełną członkinią wspólnoty, a kompletnie nie rozumiejąc, o co im chodzi. Ale byłam w takim stanie jakby już pozytywnego uniesienia, że to spoko ludzie. Że uważałam, że ta przypinka jakaś jest znacząca, że ona jakoś będzie symbolizować, że ja już przynależę do jakiejś grupy, choć w ogóle nie wiedziałam, o co tam chodzi, tak? I tak się zastanawiałam czasami, Jezu, gdybym ja go spotkała, gdybym pamiętała, kto to był, nie pamiętam w ogóle jego imienia. Wiem, że już wtedy miał około 60. Nawet nie wiem, czy żyje, ale myślę, że to spotkanie mogłoby być niesamowite, ale już na tym nie gdybam, bo raczej nie ma szans. I wiecie, ja, jak przeżyłam ten meeting z tym orderem, już na tamten czas wracałam do Radomia, to ja myślałam na tamten czas, że ja wtedy już będę takim członkiem wspólnoty, jak zacznę chodzić na te meetingi. Oczywiście szybko wzięłam całą rozpiskę meetingów, dzień w dzień chodziłam na różne grupy, kompletnie nie rozumiejąc, o co chodzi, ale się cieszyłam, chociaż przez 2 godziny się niczego nie bałam. Jakieś miałam takie poczucie, że mam spokój ducha. Mój kolega, który na przykład wracałam wtedy na skład, taki co mieszkaliśmy, też się tak nonszalancko uśmiechał. To, co jest oczywiście też napisane w opowieści Billa. Ja się bardzo z nią utożsamiam, że nonszalancko się mój kolega uśmiechał, tak jak nonszalancko się do Billa uśmiechał ten gość na polu golfowym, gdzie ja majestatycznie pamiętam mojej załodze polewałam wódkę, jak wracałam z meetingu. Oczywiście sama nie pijąc, a mój kolega tylko czekał, kiedy to pęknie. Mówię, ja już nie muszę. Zobacz, jak ja sobie świetnie radzę. Ja mogę polewać, muszę sobie na meeting, umiem z wami przebywać, no jak jesteście podchmieleni, wszystko jest okej. Okay. Trzymałam tak 3 miesiące. Po 3 miesiącach poszłam na 6 lat pić. Widziałam do wspólnoty po 6 latach, jeszcze z większymi konsekwencjami, ale największe konsekwencje dorwały mnie, kiedy miałam 35 lat. To był krach mojego systemu korporacji, jak ja to mówię, alkoholizmu. Stany, w których się doprowadziłam, już fizyczne, psychiczne, bytowe, materialne, rodzinne, we wszystkich poczynaniach rzeczowych oraz mojej destrukcyjnej niepoczytalności, całkowicie braku kierowalności czymkolwiek w zarządzaniu moim życiu oraz też konsekwencji na tym bardziej prawnych doprowadziły do tego, że zapragnęłam naprawdę, ale tak naprawdę w takim już ubóstwie fizycznym, psychicznym, duchowym zmiany życia, nie na moich warunkach. Wiecie, bo ja 20 lat będąc w różnych grupach, z różnymi ludźmi, robiąc naprawdę złe rzeczy, nieuczciwe rzeczy, niebezpieczne rzeczy i w ogóle na bakier z prawem, nagle, wiecie, przychodzi, to było moje pierwsze doświadczenie duchowe, kiedy wychodzę po raz kolejny z komisariatu, grozi mi 8 lat, puszczają mnie wtedy, zostaję ogołocona ze wszystkiego. Pieniędzy, z dzieci, z kontaktu z rodziną, postawione zarzuty. I wiecie, i stoję, pamiętam wtedy w namacalnym punkcie u mnie w kuchni i dostaję pierwszego doświadczenia duchowego. W ciągu po prostu dosłownie minuty, jakby stawało mi całe życie i świadomość mojego alkoholizmu, że ja już nie chcę mieć nawet żadnych ruchów w tych wszystkich moich schizmach i pragnę tak naprawdę zaprosić mojego Stwórcę przez 12 kroków do zmiany życia. Bo ja byłam przez te lata we wspólnocie, miałam różne sytuacje, chciałam zarządzać wspólnotą, zmieniać, cuda, wianki, ludzie, byście ze mną nie wytrzymali. To jest tak jakby krwawiący diakon, pełna rozżalania się, pewnych jakichś porypanych zasad, no głowa skręcona totalnie. I wiecie, ja staję w takiej pozycji, gdzie w pełni świadomości mojej sytuacji mówię mojemu Stwórcy tak, pełną gotowością, ze świadomością, co mnie czeka. Bo ja słuchałam doświadczeń owców, którzy przechodzili ten proces 12 kroków, którzy już doświadczali nawet dzielenia się swoim posłaniem, jeździli w różne miejsca, czy zakłady karne, czy też spikerowali. Ale ja ich obserwowałam z takim entuzjazmem, no fajnie, że tak macie, no fajnie, że tak się fajnie cieszycie. Ja też bym tak chciała, ale trochę nie za bardzo, bo tam kazał się modlić. Ja mogę czytać, pisać, chodzić, jeździć, gadać. W tym byłam bardzo dobra. Ale ta modlitwa, te kolana, to była jedna z sugestii, która, kiedy wcześniej już oczywiście próbowałam zrobić program, ależ na swoich warunkach, bo chciałam zrobić go z ciekawości, bo inni robili, albo raz przyszłam z meetingu w takim stanie euforii, że nie, no tak, teraz to biorę to i za chwilę znowu lufa, to nie działało. Dopiero kiedy naprawdę ta sytuacja pod oknem, kiedy wróciłam z komisariatu, ja miałam takie uczucie, wiecie, ja zawsze wierzę w to, że każdy alkoholik ma to swoje tak intymne uczucie, kiedy jest gotowy, że tego się nie da opisać. To był ten stan, który ja po prostu wiedziałam, że ja nie chcę, kurde, być wariatem, a nie mogłam jeszcze uświadomić sobie, że już 20 lat z nim prawie jestem, co nie? I przychodzi takie pragnienie, które jest niewytłumaczalne po ludzku. Ale jest dla mnie, nie ode mnie, ale dla mnie. I wiecie, jak ja startowałam w sugestiach i startowałam z tym pierwszym krokiem, mój pierwszy krok to była taka pierwsza uznanie bezsilności właśnie przy tym oknie. Ja pamiętam, jak prosiłam o sponsorowanie, to jeszcze nie było tej takiej pokory, bo ja naprawdę prosiłam przez zaciśnięte zęby. We mnie była walka naprawdę duchowa, bo coś mi mówiło, nie trzeba, dasz radę. zasady twoje, które pracowałaś na ulicy z ludźmi, jakoś to przyrządzisz, nie ty pierwsza, nie ostatnia. A druga, jakieś odczucie takiej, wiecie, zapitych odczuć, jakiejś takiej empatii ludzkiej, jakiegoś takiego pragnienia życia normalnie, mówiła mi, po prostu rób to, prawda? I ja w to weszłam. Poprosiłam o sponsorowanie przez zaciśnięte zęby. Bardzo nie lubiłam mojej sponsorki, bo uczyła mnie nazywać proste rzeczy, a tym bardziej nieuczciwe, jednowyrazowymi zdaniami. Czyli na przykład ja jej chciałam opowiedzieć historię, jak czasem coś tam se sama wzięłam od kogoś. To ona mi na przykład mówiła, no, była jest złodziejką. Mówię, nie, no, to nie tak, ja ci zaraz wytłumaczę. Ona mówi, nie. Nazywam Magda rzeczy po imieniu. Byłaś pijaną matką, byłaś złodziejką, byłaś agresorem, biłaś ludzi. Bardzo mi się to nie podobało, bo uderzała w mój czuły punkt, czyli prawdy o mnie samej na tamten czas. I wiecie, pamiętam, jak uznawałam bezsilność, ja nie mogłam zrozumieć sobie, o co chodzi z tą niekorowalnością mojego życia. No bo z jednej strony, dziś po wielu latach wiem o tym, czyli mam świadomość tego. Kiedy Bóg w drugim kroku pragnie, abym wróciła do poczytalności, rozsądku, używania rozumu, bo mi został on dany. Ja nie mam instynktu, ja mam rozum, który mam używać. Tylko on, kiedy ja miałam 20 lat alkoholizmu, on powoli zaczął być niepoczytalny, prawda? To dziś wierzę w to, że po wielu, jakby powiedzmy, czasie, kiedy Bóg przywracał mi poprzez sugestie zdrowy rozsądek, to powoli zaczęły powracać rozsądne, powolne zasady, czy nie zasady, tylko takie umiejętności, po pierwsze, zatrzymania się do danej sytuacji, rozważenia jej, przegadania i odróżniania na przykład dobra od zła. Nie analizy, jak to będzie, co to będzie, tylko rozróżniania. Kiedyś to, jak piłam, to było takie hura, spontaniczne, szalone, żeby komuś się pokazać, żeby coś sobie udowodnić, żeby zaistnieć albo być zauważalną. Dzisiaj z perspektywy, kiedy drugi krok zaczął namacalnie działać, to Bóg, kiedy przywracał mi rozsądek, czyli poczucie rozumu, on jakby mówił do mnie, mam wrażenie, używaj go, masz mózg. Tak jak w szkole dzieci uczy się czytać, pisać, żeby później w przyszłości pomogły im w jakichś tam łatwiejszych decyzjach i funkcjonowaniu w życiu. Tak samo mi, alkoholiczce, ten mózg zapity kiedyś, który miał swoją niepoczytalność, zaczął jakby się odnawiać, co nie? I kiedyś, kiedy nie miałam umiejętności podejmowania decyzji, albo decyzje były szalone, porypane, agresywne, też z poczuciem na przykład zemsty albo jakiegoś wyłonienia się z grupy, to była to niepoczytalność, która kierowała do tego, że przez destrukcyjne decyzje moje życie było niekierowalne i zawsze były jakieś błędy, porażki, konsekwencje w różnych poczynaniach, czy finansowych, czy bytowych i w ogóle, tak? A ja uwierzyłam, że w drugim kroku tak naprawdę, kiedy Bóg mówi do tego, że chce, żebym przyszedł mi ten dobry rozsądek, żebym go używała w podejmowaniu decyzji, nie tylko co dzisiaj gotuję na obiad, ale rozważała wiele rzeczy, tak? Nawet życiowych, tak jak dzisiaj. Wiecie, teraz mi się szykuje trzecia córka, znaczy trzecie dziecko, ale druga córka, jestem w ciąży. 5 września będzie Alatinek, a raczej Alatinka, Pola się nam będzie kłaniać. Mam 17-letnią córkę i 11-letniego Stasia, i to jest też ta, na dzień dzisiejszy, taka poczytalność, umiejętności odpowiedniego radzenia sobie w różnych ich sytuacjach i sprawach życiowych, jaką mamy, jako tej trzeźwej mamy. Kiedyś byłam pijaną matką, kiedyś byłam pijaną kobietą, nie miałam umiejętności tak naprawdę bycia w normalnych relacjach, jeżeli chodzi o związek damsko-męski. W moim przypadku byłam pijanym człowiekiem, nie umiałam normalnie rozmawiać z ludźmi w instytucjach, bo uważałam, że coś ode mnie chcą, a ja od nich wyciągałam przeważnie, czyli te nieuczciwości finansowe, do których się też dopuściłam. Oraz też byłam, tak jak to się mówi, pijanym owcem, bo często nawet kiedy były zapicia, kiedy wracałam nawet i przyznawałam się, że jestem po zapiciu, miałam wiele roszczeń, pretensji, nie chciałam się dostosować do AA, tylko chciałam, żeby AA dostosowało się do mnie. I wiecie, dla mnie było największym odkryciem to, że tak naprawdę takie osoby jak ja, takie, no, powiedzmy, bandyckie, agresywne, nieuczciwe, zakłamane, destrukcyjne, chaotyczne, szalone, mają też szansę prostego twórcy, jakkolwiek go pojmujesz. I wiele lat już mi towarzyszy jedna rzecz, że jak ten nasz twórca, jakkolwiek każdy z nas go pojmuje, jak on bardzo musiał ukochać 90 lat temu tych alkoholików, że Billowi i Bobowi dał to doświadczenie duchowe, że dzisiaj na całym świecie mamy to, co mamy. I dzisiaj wierzę w to, że jego bezinteresowna miłość jest tak bezinteresowna, że ja nie jestem w stanie określić definitywnie, to znaczy bezinteresowność i bezinteresowna miłość mojego twórcy. Bo jest tak jakby niepojętna, że ja bym to przeanalizowała, tak jak kiedyś to robiłam, że na to nie zasługuję, jestem beznadziejna, takie osoby jak ja to są skazane na zagładę itp. To jest to, co kieruje mnie do tego, żeby mnie dobić i tym bardziej zabić. To będą myśli samobójcze, czy tym bardziej właśnie samobójstwo, samookaleczenia się i wiele innych rzeczy, co nie? A tu jednak pojawia się przez 12 kroków, przez pierwsze 3 kroki propozycja tego, gdzie w prosty, niewytłumaczalny sposób dla każdego cierpiącego alkoholika, łącznie ze mną na świecie, pojawia się rozwiązanie proponujące alternatywną, demokratyczną, anarchistyczną propozycję, co mogę zrobić każdego dnia poprzez sugestie, aby wzrastać i być na tyle spokojnym i szczęśliwym alkoholikiem, żeby nie oszaleć, a tym bardziej, kiedy się chce żyć, nie stracić życia, co nie? I ja w to wchodzę, wiecie, przez drugi, trzeci krok wchodzę w to w taki sposób, że odkrywam w swoim jestestwie, że kiedy ja w moim przypadku zwracam się do niego w prostocie, nie mylić z prostatą, pod kątem swoimi słowami, na kolanach, jaka jestem, o co go proszę, czego się boję, czyli wprawdzie staję, nie tylko w kwestii celebracji, spektakularnych czytań, spektakularnych książek, jeżeli ktoś się utożsamia z jakąś wiarą, albo pięknych, wyniosłych, jakichś osobnych słownictwa i w ogóle, tylko w takiej prostocie, tak jak to do tej pory robię. Mówię, wiesz Boże, dzisiaj mam ciężki dzień, głowa mi pracuje, dzisiaj mam takie myśli związane z tym i z tym, to on wtedy wie, no, Magda jest prawdziwa. Czasami moje modlitwy są ze łzami. Czasami moje modlitwy są radosne. Czasami moje modlitwy są na przykład z obawami. Ale on cały czas chce ode mnie jednego. Prostej prawdy. Klęknij przy mnie dzisiaj taka, jaka jesteś. Bo ja wierzę w to, że on wie, jaka ja jestem. Tylko jakby czekał na to, czy ja widzę dzisiaj, jaka jestem. I czy na tamten czas, kiedy zaczęłam stawiać kroki, czy ja próbowałam wydobyć siebie za pomocą jego jakby siły, oraz siły sugestii siebie wreszcie, jaka Magdalenka jest, z czego jestem zbudowana, o co mi chodzi i żebym się mogło określić. Bo ja każdego dnia byłam jak chorągiewa, co nie? Taka wiecie, do kwadratu. Czyli tak, z tej sprawy tak, w tym towarzystwie tak, w tej sytuacji tak. Tylko i wyłącznie, żeby mieć swoje jakieś korzyści materialne, bytowe, jakieś społeczne, żeby istnieć. Czyli kwestia była bardzo silnej manipulacji. W moim przypadku byłam w tym profesjonalistą. Myślę, że każdy alkoholik miałby na ten temat coś do powiedzenia. I pamiętam, kiedy wiele osób, ja zresztą też byłam w tym gronie osób, gdzie kiedy próbowałam robić wcześniejszy raz program, na czwartym roku poległam, bo to jest to, co program zmusza mnie do takiej konfrontacji z samą sobą. Stanięcie w prawdzie o sobie samej. Czwarty krok wymagał ode mnie tej prawdy, pierwszej, najmocniejszej prawdy. Albo drugiej. Bo pierwsza to była to, że ja uznałam bezsilność wobec alkoholu. Druga to jest właśnie ta taka dla mnie przynajmniej najmocniejsza, gdzie jest konfrontacja na temat mojego jestestwa, mojej osobowości, ale nie z tej takiej fajnej strony, ale tej takiej właśnie złej. Tej, która mnie ciągnęła do chlania, co nie? Czyli moje wady. I wcześniej polegałam na tym, że jak byłam, pamiętam, w czwartym kroku, prawda niestety się nie mogła przebić, bo była dla mnie tak destrukcyjna w jakiś sposób, że sama ze sobą nie miałam się zmierzyć i wtedy, pamiętam, zapijałam. I kiedy już byłam naprawdę gotowa, to też były emocje. Ale to już były emocje, które towarzyszyły mi, podparte oczywiście modlitwą trzeciego kroku, do tego, aby wydobyć to na chwilę, jakby to się mówi, moje zło ze mnie, aby mogła od nowa zacząć jakiś prosty kierunek w życiu, czyli włączyć prawdziwą Magdalenę, nawet kiedy mam jakieś ubytki, to nie? I też kiedy pisałam to płakałam, nie chciałam pewnych rzeczy jakby napisać, bałam się, że będę bardzo mocno oceniona przez moją sponsorkę, czyli to poczucie wartości, ale jednak na szczęście na tamten czas i do tej pory mam tak, pragnienie zmiany życia oraz zmiany swojej osobowości towarzyszyło mi z taką nadzieją modlitwa trzeciego kroku, modlitwa trzeciego kroku. Tyle mi Pan Bóg pokazał do tego czasu, że mnie kocha, bo przez ten czas, kiedy zaczęłam robić sugestie, do czwartego kroku przelewał się już w jakiś sposób prosty i jakiś niewytłumaczalny sposób spokój. Została mi odebrana powoli obsesja picia. Miałam większą chęć w ogóle do wstawania z łóżka, ale nie chaotycznie, z paranoją w głowie, co to będzie, jak to będzie, co się będzie zadziało i kto przyjdzie, tylko z taką już prostą, tleniem się prostej wiary, co nie? Już wiedziałam, kogo mogę się zwrócić. Wydawał mi takie profity, dla mnie niewytłumaczalne, duchowe, że zachęcą mnie do zmian oraz do działania. I pamiętam, jak pisałam, oczywiście zauważyłam też między wierszami, że mój twórca ma bardzo duże poczucie humoru, do tej pory mi to towarzyszy. Ja zresztą zawsze miałam poczucie humoru, ale pamiętam, na czwartym kroku miałam taką śmieszną sytuację, lubię o niej opowiadać. Pewnego dnia tak się wczułam w pisanie, naprawdę się wczułam, pamiętam, wtedy moja córka wtedy miała, nie wiem ile lat wtedy miała, no ja teraz mam skończone 17, no to trzeba co odjąć 9 lat około. To pamiętam, mówi do mnie, mamo, niedługo mam angielski, jedziemy. Ja mówię, o kurczę, no tak, angielski, angielski. Miałam wtedy właśnie jej młodszego brata, on jeszcze był w wózku. Stasiek miał wtedy około 2 lat. Jechałam, wiecie, autobusem. I wózek zaczepiłam tam, gdzie jest postój na wózki. Dzieci posadziłam na siedzeniu, łącznie przy nich siadłam ja. I rozmyślałam chwilę dość intensywnie o tym czwartym kroku, co dzisiaj napisałam. Oczywiście wysiadłam na szczęście na danym przystanku z dziećmi, ale zapomniałam wziąć wózka z autobusu. I pamiętam, jak wyszłam z autobusu i Stasiek tak się mnie patrzy, mówi, mamy wózka, nie mamy. To pierwszy raz w takiej niby prostej, śmiesznej, ale takiej absurdalnej, dziwnej sytuacji. No przeważnie jakieś rzeczy coś zapominałam albo gubiłam, to przeważnie było po pijaku. Znalazłam takie proste rozwiązanie takiego spokoju ducha, mówię, spoko. Znam numer linii, mam internet, zadzwonię do MPK, przedstawię sytuację. Dobrze, że wózek zostawiłam, a nie dzieci. Wszystko jest okej. Pan Bóg pomoże. I wtedy także odkryłam to, że jeżeli będę się zwracała do mojego Stwórcy we wszystkich poczynaniach, na temat spania, srania, jedzenia, sytuacji życiowych, partnerskich, finansowych, zdrowotnych, relacji, kiedy będę go zapraszać, on zawsze będzie ze mną. I tak się stało. Siadłam spokojnie, odprowadziłam córkę. To były pierwsze aspekty, gdzie nie reagowałam chaotycznie. W takim, wiecie, o kur, co nie? Ja pierniczę, ale numer. I co teraz? I w ogóle, bo ja miałam różne stany, wiecie, kiedyś z racji mojego chlania, paranoi, lęku i destrukcji. Odprowadziłam córkę na angielski, siadłam ze Staśkiem na ławce i zaczynałam nabierać dystansu do różnych absurdalnych sytuacji życiowych. Ja się zaczęłam tego uczyć. Niby nic wielkiego, ale jednak. Zadzwoniłam, gdzie miałam zadzwonić. Oczywiście facet powtórzył też moje słowa. Dobrze, że pani wózek zostawiła, a nie dzieci. Umówiliśmy się na daną godzinę, przyjechałam po ten wózek i brechta. Bo wiecie, na szczęście to było to, że tak intensywnie myślałam w dobrych intencjach o tym, co napisałam, że stała się taka mała, szkodliwa rzecz, powiedzmy, no, jakieś tam straty, powiedzmy, finansowe, jeżeli chodzi o zgubienie wózka, że nie uformowałam ją tego, że mieć na ten temat lęki, paranoję, że coś stracę. Oczywiście, kiedy doszło do czytania z moją sponsorką, wiecie, dało się odczuć we mnie coś takiego. Ja pamiętam wszystkie uczucia towarzyszące mi w krokach nawet do tej pory, że miałam już na tamten czas poczucie wstydu, jaka byłam, jak się zachowywałam do ludzi i z czego byłam formowana, jeżeli chodzi o wady. Bo odkryłam, że zaczynało się budzić moje zapite sumienie. Bo ja miałam sumienie w jakiś sposób, tylko ono było albo przykryte takimi zasadami ulicy, albo było na tyle zapite, że ta empatia nie mogła się przebić, tym bardziej rozsądne i logiczne myślenie oraz jakieś poczucie myślenia o innych, a nie tylko o sobie, co nie? I kiedy zaczęłam to czytać, kiedy zaczęłam to oddawiać, kiedy zaczęłam uświadamiać sobie łącznie ze sponsorką istotę moich błędów, to mnie też pchało często właśnie do zachlania, miałam kolejne w moim przypadku bardzo mocne doświadczenie duchowe na balkonie i wtedy to było jedno z największych, oprócz tego, co stałam w oknie, kiedy po skończonym czytaniu miałam około tak parę minut, 3 minut terapię szokową, bo doszła istota moich błędów, jaka naprawdę byłam. Paliłam, pamiętam wtedy fajkę za fajką i naprawdę, uwierzcie mi, to nie była żadna schizofrenia, ani omamy wzrokowe, ani słuchowe. Powtarzałam sobie w duchu: Boże, ja byłam taką kobietą, mówię, Boże, ja byłam taką matką, Jezu, ja byłam taka, byłam i za takie rzeczy wyczyniałam. I nagle przyszło, wiecie, takie uderzenie: rób to dalej, ja jestem z tobą. I wtedy najbardziej umocniła się moja prosta wiara, że on naprawdę, ten ktoś, czy to coś, to jest mniej w ogóle jakby istotne ze sprawą siły ludzkiej. Coś naprawdę jest na rzeczy i to istnieje. Ta siła wyższa niż ludzka naprawdę istnieje. I nie opieram tutaj żadnej argumentacji na żadnej religii świata. Żadnej. Po prostu ogarnęło mnie uczucie, że mimo destrukcji mojego chaosu życia i świata ludzi, co powyczyniałam, jaka jestem i do czego jestem przygotowywana, naprawdę coś istnieje. Ateiści mogą to nazwać siłami, kurde, w kosmosie. Buddyści swoimi kwestiami. Ja to nie wnikam, ale to jest naprawdę nieważne. Do mnie przyszło uczucie świadomości: jestem z tobą, rób tak dalej. I przyszła świadomość, to co też jest napisane w Wielkiej Księdze, niektórzy właśnie to nazywają to, i ja też tak to nazywam, świadomością Boga. Jakkolwiek go pojmujesz. Dla mnie było to bezdyskusyjne. Ja wtedy dostałam, wiecie, takiego strzała, ale nie takiego w stanie euforii, tak jak kiedyś, że wow, i teraz będę ludzi nawracać i w ogóle jakieś mi się schizy zaczną, będę biegać z wielką księgą, rób program. Tylko zaczęło się przelewać. Mówię: Jezu, to ty naprawdę istniejesz, jakkolwiek ja cię pojmuję i nawet cię nie pojmuję, ale lepiej, żebym cię nie pojmowała, bo jeszcze oszalała z tego wszystkiego, jak jesteś miłosierny dla nas, alkoholików. Ale zachęcało mnie do szóstego i do siódmego kroku. Bo tak, w czwartym uświadomiłam sobie istotę swoich wad, to mnie na chwilę dobiło, wiecie, bo ja tyle lat myślałam, że jestem tylko wredna, wiecie. Pycha tak ode mnie buchała, egocentryzm, że jak nagle mam taki zestaw wypoczynkowy wad dla Magdalenki, ja się w duchu przyznaję do nich później przed sponsorką, no to wcześniej to miałam taki chwil załamania, że jestem bezużyteczna. A nagle szósty, siódmy krok mi mówi prostą rzecz, że mogę być do niego w pokorze się zwracać, aby usunął te moje braki. Wystarczy moja gotowość, świadomość, że jak będę ich używać, tak jak używałam, to do niczego dobrego nie doprowadzi. Mogę mnie też tym bardziej urazić, że mogę znowu zamoczyć ryja. I mówię: Boże, przecież szósty i siódmy krok jest moim prostym wyznacznikiem, co mam dalej robić, nawet kiedy mam świadomość tej jakby negatywnej strony mojego życia. Dzisiaj wierzę w to, że nie, na przykład nie lubią tego określenia. Ja staram się to używać tak neutralnie, że Bóg obdarzył każdego człowieka, łącznie z alkoholikami. Jesteśmy na mityngu, to będę mówić o sobie jako alkoholiczce, ale też ogólnie o alkoholikach, talentami. A może zalety mogą kogoś bardziej wpędzić w pychę, ale talentami. Ja miałam wiele, uwierzcie mi, talentów, które były zapite. Jeśli chodzi o sport, o jakąś kreatywność, o jakieś różne pewne rzeczy, które poszły oczywiście na bok, bo pchanie było głównym punktem mojego życia, tak? I wiecie, jak odkryłam szósty, siódmy krok, to bardzo dobrze się przyjrzałam na tamten czas i do tej pory to robię, bo to jest jedną z rzeczy moich najważniejszych, jeśli chodzi o zdrowienie. Jak tam moja pokora? Wiecie, jest to jedno dla mnie z kluczowych wyrazów, ale nie tylko, że jest zapisane w słowniku i definicja, co to znaczy pokora, tylko naprawdę praktykowania jej w wielu poczynaniach. I często ona musi przejść przez łzy. Nie dlatego, że ja z nią walczę, Tylko ten proces, wiecie, zastanawiania się. U nas na przykład na meetingach, kiedy my na przykład mamy taki scenariusz, kiedy mamy modlitwę o pogodę ducha, to jest na przykład w takim poczynaniu później, niech się dzieje wola Twoja, a nie moja, Panie. No i wtedy Magdalenka, ja już jakiś czas temu sobie zaczęłam zadawać to pytanie, musiałam się naprawdę dogłębnie zastanowić, jak to jest z tym, co ja dokładnie w pewnym sensie świadomie mówię, niech się dzieje wola Twoja, a nie moja, Panie. Jak to się przekłada na życie? Bo to jest jakby prosta definicja pokory. Jeżeli ja, niech się dzieje wola, to ja celebruję i ogłaszam, że ma się dziać po Twojemu, a nie po mojemu. Czyli nie wstaję w kwestii Boga. I często do tego czasu jeszcze świadomie albo nieświadomie jestem w stanie uprawiać samowolę, bo syndrom ludzki się włącza. Niecierpliwość, niepewność, albo wydawanie się, że rozum jest na tyle już otwarty i taki jakby świadomy, że w pewnych decyzjach ja nie potrzebuję Boga, bo w tej kwestii sobie poradzę sama. I czasami się to dzieje rzeczywiście. Ale czasami się nie dzieje i wtedy życie i Pan Bóg mi weryfikuje tą sytuację. I wiecie, jak zaczęłam się zastanawiać, jak to jest z tym, że oddaję mu moje braki w pokorze. I czy ja przyjmuję różne sytuacje życiowe, ja się na to godzę, czyli ta kwestia, co u nas też jest napisana, akceptacja, umiejętności zatrzymania się w danej sytuacji, przemodlenia tego, przegadania, jak to jest w moim życiu. Często, kiedy na przykład jakaś sytuacja mnie dotyka, bo moje sumienie zostało i uczucia odblokowane naturalnie. Umiem naturalnie się rozpłakać i z radości, i ze smutku, umiem nazwać swoje uczucia, umiem nazwać swoje emocje, nie wstydzę się ich, umiem je przegadać, a nie chaotycznie myśleć tylko o piciu, tym bardziej. To często wiem dzisiaj w moim przypadku, że pokora wymaga po ludzku dla mnie czasu, a dla Boga nie ma czasu. Czyli nawet jeżeli mam sytuację i na przykład się o nią modlę, żeby dodał mi do tej siły, do tej sytuacji siły, akceptacji oraz dystansu, żebym ja po swojemu nie filozofowała, to w moim przypadku często Bóg daje mi, jakby to można nazwać, odpowiedzi albo rozwiązania, nawet za rok. Wyobraźcie sobie, wiele razy miałam takie sytuacje, kiedy prosiłam go o to, żeby uczestniczył w jakiejś sytuacji. Ja go zapraszam do różnych sytuacji związanych czy z finansami, czy ze zdrowiem, w relacji z dziećmi. Po prostu nie mówię, że proszę cię, tylko zapraszam cię do tej sytuacji. To jest moje celebrowanie, że chcę, żebyś w niej uczestniczył. Tak to robię. Takie są moje sposoby od wielu lat. Tak to celebruję. Każdy ma swoje. Wierzę dzisiaj w to, że modlitwa ze Stwórcą jest tak rzeczą osobistą, prywatną, intymną, że każdy znalazł swój sposób, aby znaleźć w tym spokój i ukojenie, o ile nie są prywatnymi powódkami, abym tylko ja była szczęśliwa, co nie? I wiecie, łatwo jest się modlić, kiedy jest wszystko okej. Okay. Czyli ta modlitwa dziękczynna, co nie? Pisać wdzięczności, że to się udało, że tamto jest załatwione, albo że mam taką relację odzyskaną z kimś w ogóle. Jednak program weryfikuje, jak tam kroki działają, kiedy jest trudno. Jak tam twoja wiara i wzrastanie w zaufaniu do mnie jest praktykowana, kiedy jest przykro, trudno, kiedy ktoś odchodzi z różnych powodów. Ja miesiąc temu pochowałam moją mamę. Dzisiaj mam całkowicie w ogóle od jakiegoś czasu inne podejście do śmierci. Jest wpisana w nasze życie. To nie to, że mi nie jest smutno, że nie mam związanych z odczuć. Tym bardziej, że mojej mamie zadośćuczyniałam. Jest tu, myślę, jedna przynajmniej osoba, która zna historię moich relacji z moją mamą. Jakie były trudne, jakie specyficzne, jak odzyskałam z nią relacje i w ogóle, ale dziś to nie zaburza tego, żeby mieć powodu, że jak ktoś umarł, bo jakiś tak robiłam, to pójdę pić. Dzisiaj w pokorze mam świadomość, że śmierć jest wpisana w moje życie. No bo jeżeli mam świadomość, że nie jestem długowieczna albo nieśmiertelna, no to normalnym, naturalnym procesem życia, czy powiadam, jak na przykład ze starości, czy nie daj Bóg z wypadku, czy z innych powodów, kiedyś zamknę oczy i skończę żywot na tym świecie. A później, w jaki sposób, czy moja rodzina, czy ja wierzę, co tam się później dzieje, to już jest sprawa osobista. To jest nieważne. Pytanie jest, czy ja akceptuję. Kiedyś się bardzo bałam śmierci, ale to bardziej wynikało z moich nieuczciwości. I wiecie, aspekt pokory, gotowości do wielu zmian, które są czasami spontaniczne, które przychodzą nagle. Ja miałam kilka sytuacji takich nagłych, nawet z moją córką. Ona jest spektrum autyzmu. Ale gdyby nie prosta wiara oraz ufność w Panu, którym wzrastam, mogłabym wiele razy być chaotyczna w swoich zachowaniach jako człowiek, tym bardziej jako mama. Czyli coś, co by mnie albo sparaliżowało, albo mnie popchnęło do chorych sytuacji, czyli lęk. Bo to jest tak, w moim przypadku było, że kiedy ja się bałam, czyli był lęk, to atakowałam. Z tego się rodziła na przykład moja agresja. Ale było też tak, że kiedy był lęk, to się izolowałam, chowałam, kupowałam butelkę i chciałam przecicho to zapić, ukryć, żeby to jakoś minęło i schować pod dywan. Więc już działało dwie strony, dobrze i źle. Dzisiaj jestem w takiej sytuacji, że kiedy są nawet, wiecie, trudne sytuacje, aha, takich nie brakuje, to jest życie. Bóg mnie uformował do nowego życia, z różnymi sprawami, tak jak innych ludzi. Mam naturalne, proste, czasami no przykre, albo dziwne problemy, albo jakieś sprawy trudne, ale dziś umiejętność radzenia sobie całkowicie inaczej się przetwarza przez kroki. To, kiedy mam trudne takie sytuacje, kiedy przychodzi coś, jakieś odczucia, to dzisiaj na przykład nie mam takiego lęku, który mnie paraliżuje albo popycha do destrukcji, tylko na przykład ja to nazywam takimi rodziną lęku, czy na przykład mogę mieć niepewność, mogę mieć obawę, mogę odczuwać niepokój, ale nie jest to związane z destrukcją, tylko bardziej na dzień dzisiejszy już z troską. Czyli na przykład, kiedy moja córka w 8 klasie, bo teraz idzie do klasy maturalnej, miała egzamin do szkoły średniej, tak, miała egzaminy, to ja miałam taką zdrową troskę, obawę, jak tam jej pójdzie na matmie. No bo ona jest słaba z matmy. Ale zastosowałam już wtedy narzędzia. Czyli pojechałam w dane miejsce, które w jakiś sposób celebruję, jest mi potrzebne. Poszłam na meeting, przygotowałam to ze sponsorką i oddałam to mojemu stwórcy. No bo po ludzku, jako mama, ta, wiecie, nieegoistyczna obawa, że się człowiek martwi, że mu zależy, że wspiera, jest rzeczą, uważam, zdrową i rozsądną i ludzką dla każdej formy aspektu rodzinnego. Jeżeli nie jest oparte na histerii, panice i jeszcze na przykład panikowaniu i pobudzaniu dziecka do jakiegoś lęku. Martwię się o ciebie, kibicuję ci, boję się, nie daj Bóg, że coś będzie za trudnego dla ciebie, ale wierzę, że dasz radę, jeszcze stwórcę. I taka jest różnica w różnych miejscach. Ja pamiętam, kiedy miałam sytuację w 8 kroku, wiedziałam, że jest to krok, który już namacalnie przygotowuje mnie do tego, abym fizycznie, psychicznie, ale to jest oko w oko, stanęła z ludźmi i instytucjami, w moim przypadku, których skrzywdziłam. A z racji tego, że byłam w takich, a nie innych grupach, no i zachowałam się tak, a nie inaczej, wiele moich osób, instytucji, które skrzywdziłam w jakiś sposób nieuczciwy, czy fizyczny, czy materialny, było, no, dla mnie dość mocne. Tylko, że wiecie, ja wtedy, jak wam opowiadam właśnie na 4. kroku, czyli na 5., kiedy dostałam tego drugiego doświadczenia duchowego, to miałam to doświadczenie po raz kolejny, kiedy skończyłam oddawać 8. krok, miałam świadome, namacalne uderzenie, z kim ja idę w zadośćuczynienia, z kim ja będę je robić. Miałam świadomość jedną, już na tamten czas, że mam taką gwardię siły wyższej i wielu innych osób, które jakby w sposób swój na dzień dzisiejszy praktykuję, jeżeli chodzi o aspekt duchowy, że naprawdę moja wiara była na tamten czas, tych mojej destrukcji, ja miałam zadośćuczynienia bardzo dość poważne, bo chodziło też o rozboje, chodziło też o osoby, które pobiłam, okradłam i w ogóle. To tylko świadomość Boga i z kim idziesz to robić, dawała mi siłę, bo tak w polsku sama tego nie zrobiła. Nie poszłabym do restauracji, do której poszłam i świadomie oko w oko powiedziała kierownikowi, że tyle i tyle go okradłam, kiedy był u niego w barze rozbój, kiedy wjechałam z załogą i go okradłam na 20 tysięcy. To była taka sytuacja. Nie siadłabym sama ze sobą i bym powiedziała gościowi, że wiesz, kilkanaście lat temu ci ukradłam 20 tysięcy, jestem gotowa ci zadośćuczynić. To jest niemożliwe po ludzku. Bo zasady, które wyrobiłam na ulicy, by mi na to nie pozwalały, co nie? Takie osoby, jeżeli nie mają przebudzenia duchowego, nigdy by się takiego czegoś nie podjęły. Bardziej by się kminiło w głowie, ale nam się udał skok. Ależmy tyle wtedy gości wyrąbali, co nie? I radocha. Tylko doświadczenie duchowe, tylko przebudzenie duchowe, tylko łaska Boża oraz uświadomienie sobie moich wad i przebudzone sumienie dało mi siłę oraz możliwość, że ja poszłam w takie miejsca zadośćuczyniać oraz do takich ludzi, których dosłownie okaleczyłam też fizycznie. Miałam jedno z mocniejszych zadośćuczynień, kiedy okaleczyłam człowieka, dosłownie podcięłam mu, no, zrobiłam mu ranę na ciele, powiedzmy. Nie będę już przejawiać w jakim miejscu, bo to nieważne. Tylko siła i relacja z Bogiem dała mi odwagi duchowej, aby pójść w miejsca tak destrukcyjne i takie, które robiłam kiedyś. I wiecie, ja zawsze będę to powtarzać, że kiedy alkoholik się przebudza duchowo, kiedy doświadcza tego przebudzenia i przychodzi akt wybaczenia na ludzi, którzy byli ofiarami twoich histerycznych niepoczytalności, to wtedy się objawia największa łaska, miłość Boża, że On tobie wybacza, jak byłeś dobrym łotrem oraz oprawca ci wybacza. To są chwile, gdzie wtedy ja sobie uświadomiłam lat temu, że ja wygrałam do totolotka duchowego, skreśliłam 12 liczb. Do tego czasu celebruję dalej 10. krok. Nie lubię tego, bo mnie znowu ogołaca, żebym stawała w prawdzie. Do tego czasu celebruję istotę, wiecie, świadomości Boga w różnych moich poczynaniach, w relacji z dziećmi, w finansach, w zdrowiu, w partnerstwie, we wszystkim po prostu. Ja to zawsze mówię moim podopiecznym, zaproś swojego Stwórcę do wszystkiego. Do spania, do srania, do pracy, do finansów, do relacji, do wszystkiego. Bo we wszystkich tych poczynaniach byłam zaburzona kiedyś, co nie? Do tej pory pełnię służbę, dzisiaj jestem rzecznikiem Intergrupy naszej 70 w Radomiu. Nie wyobrażam sobie swojego trzeźwienia bez służby. Ja sobie nie wyobrażam. Ja na szczęście mam taką łaskę, że bardzo staram się na tyle, ile mogę pilnować trzech naszych legatów, bo to jest istota mojej wspólnoty AA. Trzy legaty. Zdrowienie to jest jeden, służba jedność. Ja nie umiałabym trzeźwie, tylko no, postawiłam kroki, zakreśliłam książkę, coś tam oddałam, ważne rzeczy sponsorce i co dalej. I co, będę 20 lat parzyć herbatę, a później przerzucę się na kawę, a później co? Muszę uczestniczyć jako czynny człowiek we wspólnocie, bo poprzez wspólnotę odkryłam nowy model życia, został mi ofiarowany. Odkryłam prostą relację z moim Stwórcą. Wróciły do mnie relacje z ludźmi, którzy by w życiu do mnie by kiedyś nie podeszli i z lęku albo z win, które im zawiniłam. Usadkowała się sprawa finansowa w wielu poczynaniach, a długów miałam. Nie boję się wychodzić na ulicę albo się odwracać non-stop, że będę musiała o coś walczyć albo z kimś. Mam różne sytuacje trudne w życiu, ale dziś wiecie, poprzez służbę, kiedy jest mi źle, to zawsze mówię moim dzieciom, idę do swoich. Albo jak wstaję i odczuwam jakiś dyskomfort, to mogę coś przeczytać, mogę się świadomie pomodlić. Mogę w duchu, nawet jak jadę autobusem, połączyć tą prostą modlitwę o pogodę ducha. Nie boję się dzisiaj życia, nie boję się konfrontacji w różnych sytuacjach, bo wiem, że On jest ze mną. Ludzi mam we wspólnocie. Gdzieś ja miałabym tyle kontaktów, kurde, na świecie i w Europie, gdzie ja człowieka nie znam, a ja mogę zadzwonić do pana Kazia, kurde, z Hiszpanii, kurde. Jeżeli umiemy po polsku, to po polsku, jak po angielsku, to też się dogadam i porozmawiać w taki sposób, że jako dwoje alkoholików mam podobne doświadczenie, może się nie znamy, a jednak się uzupełniamy, wymieniamy i jeszcze wzrastamy. Jesteśmy jedyną wspólnotą na świecie, przynajmniej dla mnie, gdzie tak bezinteresownie, taka siła ducha działa na wszystkich ludzi, którzy chcą zdrowieć we wspólnocie. Momenty są czasami trudne, czasami niezrozumiałe dla mnie. Umiem się poirytować, ale już od 9 lat nikomu nie dałam w ryja, nikogo nie okradłam. Będę teraz po raz kolejny we wrześniu mamą, może jestem po 40. Cieszę się jak normalna. Ale mam taką obawę, mówię, Boże, ostatnio widziałam w sklepie noworodka, dziewczynka miała 2 tygodnie, mówię, Boże, kiedy dzieci są małe. Wiecie, jak wyszło się z obiegu, jedna córka ma 17 lat, syn ma 11, to zapomniałam, jak dziecko wygląda. Te ubranka, jak se piorę, prasuję, taka laleczka. Ale wierzę w to, że jak Pan Bóg nam pobłogosławi, to będzie pierwsze dziecko i postaram się, żeby było chowane całkowicie na trzeźwo. Bo Nadia doświadczyła mojego alkoholizmu. Stasiek miał 1,5 roku, jak przestałam pić. Nie wiem, czy coś pamięta, czy nie. Nieważne. Ale dziś wierzę w to, że moje trzecie dziecko w jakiś sposób po coś było mi oferowane. Pewnie będę chciała je ciągać później, żeby poznało też wujków i ciocie wspólnoty AA, bo jest to piękna rodzina. I ja bardzo dziękuję, że po raz kolejny mogłam być znowu na meetingu z wami, mimo że online. Jak będą jakieś pytania, to dziękuję i zapraszam. Dzięki.
Nie mam na